Co szumi w Kniei? Zapraszamy na audycję realizowaną we współpracy z Lasami Państwowymi.
Dzisiaj gościem Radia Nadzieja jest zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, pan Sylwester Kowalczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o zagospodarowaniu lasu. Panie Nadleśniczy, jak możemy scharakteryzować pracę związaną z zagospodarowaniem lasu?
Na wstępie muszę powiedzieć, że jest to wielki zaszczyt opowiadać o gospodarce leśnej. Tym bardziej, że obchodzimy stulecie lasów państwowych, szczególnie w przyszłym roku będzie to w sposób szczególny pokazywane. Nasza organizacja Lasy Państwowe będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. Jak zwykle, omawiając jakiś temat, warto zdefiniować te podstawowe pojęcia, bo oczywiście w powszechnym obiegu słowo las, słowo drzewostan, słowo gospodarka jest rozumiane w różny sposób przez różnych ludzi. Zacząłbym może od samego słowa, od definicji, od pojęcia las. Las to formalnie rzecz biorąc jest to grunt o powierzchni minimum 10 arów, co dla wielu nie jest do końca wiadome. Bardzo dobrze, że w ten sposób definicja formalna jest ujęta, ponieważ las bywa przedmiotem obrotu, więc musi być to określone jak powierzchniowo, ale najczęściej las jest postrzegany jako tylko drzewa. Oczywiście jest to taki pospolity błąd, może nie groźny, ale z drugiej strony wprowadzający troszeczkę zamieszania. Leśnik zajmuje się całym ekosystemem. Oczywiście drzewa, czyli drzewostan, jest jego chyba najważniejszym obiektem, ale poza drzewostanem w gospodarce leśnej mamy całą faunę, czyli zwierzęta, mamy całą mykotę, czyli grzyby. Tu w lesie oczywiście, jeżeli mówimy o faunie, to kłania się całe łowiectwo jako zagadnienie gospodarki leśnej. Więc no, zwróciłbym tylko uwagę na to mylenie pojęć i zamienne stosowanie lasu i drzewostanu. Oczywiście drzewostan jest głównym przedmiotem naszej troski. Gospodarka leśna została określona dość precyzyjnie. Jej zasady i cele w ustawie o lasach. Ta ustawa o lasach datuje się na 1991 rok, więc ona już jest dojrzała. Po wielu zmianach jest cały czas dostosowywana, ale w momencie wejścia była rzeczywiście rewolucyjna i kładła duży nacisk na ekologię. I tutaj znowuż wróciłbym do definicji ekologii, bo ona jest powszechnie bardzo źle rozumiana. Ekologia to nauka o współzależnościach między organizmami oraz między organizmami a ich środowiskiem. Powszechnie stosowana jest jako przy na przykład samochodach elektrycznych, gdzie oczywiście ma się to nijak do samej definicji ekologii, ale no, oczywiście w gospodarce leśnej jest to bardzo ważne zagadnienie i tutaj wracając do tego stulecia lasów państwowych, nasz założyciel, dyrektor Adam Loret, kładł już 100 lat temu wielki nacisk na ekologię w gospodarce leśnej. Przy tej okazji warto wrócić do tego, że gospodarka to całokształt działalności polegającej na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. W dzisiejszym świecie bardzo wielu uważa, że gospodarka leśna jest z założenia zła. Można to podciągnąć pod dyskusję kultura versus natura. Tutaj gospodarka leśna jednak jest elementem kultury. Wynika z doświadczenia i nauki leśnej, bo leśnictwo to jest dziedzina nauki. No i oczywiście z ogromnego doświadczenia ubiegłych pokoleń, które opracowywały zasady tej gospodarki leśnej. Tak jak mówiłem, gospodarka leśna została określona, jej podstawowe zasady w ustawie o lasach z 1991 roku. Same zasady można wyartykułować w ten sposób, że Główną zasadą jest zachowanie lasów i korzystnego wpływu na klimat. Zasada ochrony lasu, zwłaszcza ekosystemów leśnych, stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody, ochrony gleby i terenów szczególnie narażonych na zniszczenia, ochrony wód powierzchniowych. Mamy wśród celów, jako ostatni cel, nie będący w sprzeczności z poprzednimi zasadami, produkcji drewna na zasadach rachunku ekonomicznego, jak najbardziej.
Jak działa struktura lasów państwowych? Jak wygląda taka organizacja?
Nasza struktura nie zmieniła się w zasadzie od 100 lat. Mamy dyrekcję generalną w Warszawie. Ona była przed wojną przez pewien czas w Białowieży. Dyrekcja generalna jest podzielona na 17 regionalnych dyrekcji. To mniej więcej pokrywa się z podziałem na województwa, ale niedokładnie. I mamy około 6 tysięcy leśnictw, na czele których stoi leśniczy. Struktura ta trójstopniowa przez 100 lat sprawdzała się i myślę, że dotychczas właśnie sprawdza się najbardziej chyba znane stanowisko leśniczego kojarzone z lasami państwowymi. To stanowisko jest oczywiście najbliżej również właścicieli lasów prywatnych. On bezpośrednio doradza tym sąsiadującym z lasami zarządzanymi przez Skarb Państwa. Tu warto wspomnieć, że sama organizacja Lasy Państwowe to nie jest firma. Jest to organizacja przez analogię najbardziej chyba podobna do Straży Pożarnej. Nie mamy swojej osobowości prawnej, nie zawieramy umów, reprezentujemy państwo, Skarb Państwa, czyli wszystkich Polaków w zarządzaniu tym majątkiem narodowym.
I jakie prace są wykonywane w lasach?
Och, to piękne pytanie. Może chronologicznie ułożymy to w ten sposób, że zaczniemy na szkółce. Po zbiorze nasion, to też jest całe zagadnienie, bo przecież nie zbieramy z byle jakich drzewostanów, tylko próbujemy dokonywać selekcji, czyli po owocach ich poznacie, najlepsze drzewostany są wyznaczane, z nich zbieramy nasiona, wysiewamy na szkółce. Cała dziedzina jako szkółkarstwo to osobne zagadnienie, ale oczywiście mówiąc tak bardzo prosto, przez mniej więcej 2-3 lata zajmujemy się sadzonkami na szkółce. Hodujemy potrzebną ilość sadzonek na potrzeby każdego nadleśnictwa oraz na potrzeby właścicieli lasów prywatnych. Akurat w naszym przypadku 2/3 lasów to lasy prywatne, więc to jest ewenement taki w skali lasów w Polsce. Po przygotowaniu tych sadzonek, transporcie do lasu, sadzimy je na powierzchniach, gdzie odnawiamy. Pierwsze mniej więcej 10 lat do osiągnięcia zwarcia tych drzewek na uprawach początkowo, później nazywamy je młodnikami, wykonujemy zabiegi zwane czyszczeniami wczesnymi, później czyszczeniami późnymi, czyli to od zależności od fazy drzewostanu. Później w wieku orientacyjnie od 11 do 60 lat wykonujemy trzebierze. To znowuż następny etap pielęgnacji drzewostanu. Przy drzewostanach starszych, powyżej 80 lat, już te drzewostany nie wymagają takich zabiegów i rozpoczynamy proces ich przebudowy. To jest u nas takie pojęcie przyjęte rębnie, to jest sposób zagospodarowania. Mamy kilkanaście rodzajów rębni. One są zależne od odnawianych gatunków. Generalnie przy tych odnawianych gatunkach kierujemy się ich światłorządnością, bo to decyduje o doborze ich sposobu odnawiania. Na pewno Państwo zauważyli w lesie gniazda przez nas nazywane, często powszechnie kółkami. To również służy temu, żeby stworzyć warunki nasłonecznienia dla tych odnawianych gatunków. Każdy z naszych gatunków, mamy ich 16 podstawowych drzew, ma troszeczkę inne. Najbardziej znane sosna dąb. Te dwa gatunki mają zupełnie odmienne. Sosna lubi powierzchnie większe, otwarte, duże nasłonecznienie, dąb wręcz przeciwnie. To stwarza również takie warunki do wzrostu, do kształtowania jego lepszej jakości technicznej.
Panie nadleśniczy, powiedział pan, że las to nie tylko drzewa. Jakie jeszcze inne funkcje pełni las? Co on nam daje i jaką rolę on pełni w naszym życiu?
Coraz bardziej zwracamy uwagę na funkcje pozaprodukcyjne, oczywiście pozaprodukcyjne drewna, aczkolwiek nie umniejszając samemu drewnu, bo to jest piękny produkt lasu, który jest chyba najczystszą fabryką na świecie. Jest las, przy wytwarzaniu tego drewna jest wytwarzany tlen wiązany, dwutlenek węgla, ale pozaprodukcyjne funkcje lasu to oczywiście dla mieszkańców miast, one są chyba najbardziej widoczne, czyli rekreacja, odpoczynek, ale takie chyba najważniejsze to wpływ pozytywny na klimat, oczyszczanie powietrza. Wiele mówi się, ileż to jedno drzewo produkuje tlenu, ale warto przy tych pozaprodukcyjnych funkcjach lasu powiedzieć, że na jednego obywatela Polski przybywa jak gdyby dwa drzewa rocznie, dojrzałe drzewa, w wyniku samego przyrostu drzewostanów. Więc co roku na każdego z nas, jeżeli sobie wyobrazimy, że o dwa drzewa przybywa w stosunku do ubiegłego roku, no jest to rzecz cudowna. Szereg jest, można podejść do tego pytania w sposób odpowiedzi negatywnej. Co by było, gdyby nie było lasów? Gdyby nie było tych osłon, przecież i wiatrochronne funkcje, no przede wszystkim oczyszczania wód, wielkiej retencji wód, bo drzewostany spowalniają wiosną, kiedy na toczeniu drzewostanów na polach już jest czarno, w lesie jeszcze leży śnieg. Latem, kiedy na polach jest sucho, w lesie jeszcze są kałuże, czyli jest to taki amortyzator zmian nagłych, które akurat obecnie są widoczne na świecie, a środowisko leśne jest takim bezpiecznikiem dla nas.
I jakie działania podejmują leśnicy, aby chronić lasy?
Jest to nasze podstawowe zadanie, aby chronić lasy, ale oczywiście musimy je przygotowywać na zmiany klimatyczne. Przebudowujemy skład gatunkowy drzewostanów. Wiemy już, że świerk nie przetrwa tych zmian temperatur. Na przykład świerk, ponieważ ma bardzo płytki system korzeniowy, jest bardzo wrażliwy na zmiany klimatyczne. Mówią naukowcy o tym, że również sosna jest skazana na przesunięcie do krajów skandynawskich, a przy tych zmianach, przy ociepleniu klimatu stawiamy na gatunki liściaste w drzewostanie, ale tak jak wciąż podkreślam, las to nie tylko drzewostan.
I w jaki sposób prowadzone jest pozyskiwanie drewna w lasach państwowych?
Pozyskiwanie drewna jest to nasza taka codzienna, szara praca. Zaczynamy od planu urządzenia lasu. Musimy w ramach tego planu zrealizować wszystkie zadania w nim postawione. Plan jest opracowywany, plan urządzenia lasu jest opracowywany co 10 lat przez zewnętrzną firmę państwową, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W tym planie jest oznaczony etat, czyli taka wielkość pozyskania, która umożliwi zrealizowanie wszystkich zadań z hodowli lasu, z ochrony lasu. Nie możemy tej wielkości przekroczyć i to jest rozliczane na 10 lat. W tym planie jest dokładnie opisane, w którym miejscu w lesie las dzielimy w tym planie na tak zwane pododdziały. To jest mniej więcej 2-3 hektary powierzchni w lesie, różniące się typem siedliskowym, czyli glebą, drzewostanem. I dla każdego takiego wydzielenia na każdy rok opracowujemy szacunki brakarskie, czyli szacujemy, ile z każdego wydzielenia pozyskamy z drewna i jakich sortymentów, operujemy wszyscy metrami sześciennymi, jest po prostu rozliczamy drewno pod względem objętościowym. To z objętości walca liczymy każdą sztukę, określamy jej objętość, miąższość, tworząc przy szacunkach brakarskich plan roczny pozyskania, wprowadzamy go do planu finansowego i następnie realizujemy. Realizujemy to poprzez firmy zewnętrzne, zakłady usług leśnych, które wyłaniamy w formie przetargów z zamówień publicznych rokrocznie.
Panie nadleśniczy, i już tak na koniec, jak na przestrzeni lat zmieniła się praca leśnika? Czym się ona różni kiedyś, taka praca, a dzisiaj?
Gdyby sięgnąć do samych początków, to myślę, że w niedalekim Knyszynie król Zygmunt August ustanowił stanowisko leśniczego. Było to w 1586 roku. Wówczas taki leśniczy zajmował się generalnie łowiectwem i niedopuszczaniem ludzi do nielegalnych wyrębów. Dzisiejszy leśniczy, myślę, ma zupełnie inne zadania. Dopadła nas cyfryzacja w pełnym tego słowa znaczeniu. Leśniczy, posługując się na każdym kroku leśną mapą numeryczną, odnosi to dokładnie każde zadanie, każde zdarzenie gospodarcze do wydzielenia. Rejestruje to w swoim rejestratorze, oczywiście na Androidzie. Musi stosować zabezpieczenia przeciwko wejściu w nasz system informatyczny z takim narzędziem, chodząc po gęstych lasach, musi spełnić wszelkie informatyczne obostrzenia. Rzecz jasna, musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie leśne. Nasi absolwenci najczęściej są po Białowieży. W większości są już z wykształceniem wyższym, najczęściej SGGW Warszawa Wydział Leśny, ale również po Krakowie i po Poznaniu. Musi oczywiście dysponować sprawnym samochodem, ma w swojej pieczy najczęściej 1500 hektarów lasu, rozliczany jest do każdego pododdziału, czyli tego wydzielenia lasu podzielonego na te 2-3 hektarowe części. Wszystko idzie w tej pracy w szczegóły, tak jak w większości zawodów dzisiaj. No, narzekamy troszeczkę na biurokrację, ale jest to nieodzowne w większości zawodów.
Moim i Państwa gościem był zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, pan Sylwester Kowalczuk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Audycja realizowana we współpracy z Lasami Państwowymi.